Czytasz i więcej wiesz. Czytasz i stajesz się mądrzejszy. Czytać, aby być mądrym. W ręku mam książkę świetną o Kościele i świecie w czasach niepewności i zamętu. Tak to widzę. I oczywiście pan redaktor Grzegorz Górny, znany nam na pewno, piękne rzeczy, bardzo, bardzo pięknie tłumaczy nam te wszystkie sprawy i tak po Bożemu i po polsku. Już jesteście na antenie, tak już pan jest. Witam, panie redaktorze, serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca dyrektora i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
To my pana witamy i dziękujemy za to, co pan robi. Dla Polski, dla świata, dla ewangelizacji. Tak, jakoś tak, żeby sensownie przejść przez życie, prawda? Nie zmarnować życia.
No ja dziękuję ojcu dyrektorowi i całemu zespołowi Radia Maryja za to, co robicie od tylu lat.
Nawzajem, my się uczymy od niektórych. Od pana też uczymy się i jesteście państwo zachętą dla nas. Jest to tak to dobrze, że już w Polsce jest trochę takich ludzi. Ale mówię trochę. Trzeba poszerzać tę przestrzeń. Po komunizmie, po tym marksizmie i w tym czasie nowego marksizmu, nowego starego marksizmu, w nowych szatkach może, innych, ale bardzo niebezpiecznego. Nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną, ale tak, no jest.
No tak, no tak jak Żydzi wychodzili 40 lat z niewoli egipskiej, to tak samo nam też ta droga do wolności musi trochę zająć, bo chodzi o to, żeby tego niewolnika mentalnego w sobie przezwyciężyć. Niestety te pozostałości komunizmu dalej pokutują wśród nas, także w takiej zmutowanej postaci tego neomarksizmu, o którym mówi ojciec dyrektor. Ale ja myślę, że z Bożą pomocą wyjdziemy z tego.
Tak pan myśli?
Oczywiście.
Ale panie redaktorze, to jest potężny walec. Potężny walec, bardzo dobrze zorganizowany. Potężne siły i to światowe. Także mają do dyspozycji media, mają wielu ludzi do dyspozycji, mają do dyspozycji wiele uczelni. Na uczelnie wchodzą, nawet na katolickie. No ale zresztą diabeł idzie tam, gdzie może coś dokonać, gdzie są ludzie, prawda? Także no, tak. To tak z diabłem jest tak jak ze złodziejem, prawda? Idzie tam, gdzie coś ugra. No, gdzie może ugrać. Nie idzie na pustkowia, tylko do ludzi. I właśnie tutaj, żebyśmy dali radę, wie pan, jak patrzę na to, co się dzieje również w Polsce, na te no, potężne manipulacje, dezinformacje, kłamstwa, no, tak jak jest uwodzona młodzież, rozpracowany, no, ale to... Mam nadzieję, w Polsce jeszcze się ludzie modlą, żeby to, ale to tak. W świecie jest też bardzo, no ale i w Kościele są różne, powiedziałbym, takie sprawy, no ale zawsze to było, prawda? Zawsze to było w historii. I zawsze jest szukanie i zmaganie, ale i zwycięstwa.
No tak, właściwie nigdy nie było w historii Kościoła takiego okresu bezkonfliktowego, że moglibyśmy spocząć na laurach i powiedzieć, że bitwa została wygrana. I właściwie jak się te 2000 lat prześledzi, to zawsze była walka o duszę, zawsze. I ona tylko nieco inaczej przebiegała, inaczej te fronty przebiegały. Natomiast istota tej walki pozostaje taka sama. I w tym sensie jesteśmy poddawani próbom, co innym niż nasi dziadowie, pradziadowie, ale to jest ta sama cały czas próba, żeby ocalić swoje człowieczeństwo, zachować swoją duszę, dochować wierności Bogu. I właściwie tutaj się pod tym względem to nie różnimy od innych czasów.
Tak. No różnie było, na przykład w arianizmie, to nawet ilu biskupów poszło do tej, do sekty tej, czy jak nazwać, do tej herezji i Kościół się odrodził.
No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, co mój ojciec dyrektor, bo dzisiaj się o tym rzadko wspomina, a przecież ta herezja, ona w IV wieku właściwie opanowała większość świata chrześcijańskiego, bo większość i wyznawców Chrystusa, nawet większość biskupów na świecie była arianami, czyli nawet nie była chrześcijanami, bo nie wierzyli ani w Trójcę Świętą, ani w boskość Jezusa. I wtedy przy prawdziwej wierze została, można powiedzieć, garstka biskupów, byli świeccy, ale to oni ocalili prawdę. Wtedy w tych czasach tego takiego zamętu wewnętrznego, zamieszania w kościele. I niektórzy porównują to, co było wtedy w IV wieku, z tym, co się dzieje dzisiaj, że dzisiaj również mamy z czymś takim, zwłaszcza w świecie zachodnim, do czynienia z taką, można powiedzieć, masową apostazją. Ale ten przykład świętego Atanazego, świętego Grzegorza, Bazylego, tych wielkich ojców Kościoła, ja myślę, że powinien też dla nas być dzisiaj takim drogowskazem, jak postępować, jak zachowywać wierność właśnie w tych czasach zamętu.
Panie redaktorze, to może przejdźmy do tej pozycji, tak to widzę, o Kościele i świecie w czasach niepewności i zamętu. Jakkolwiek pan napisał wiele książek, wiele artykułów, również wyprodukował pan cykle telewizyjne dla TVP, dla Polonii, no, Historia, Puls, Polsat. Jest pan założycielem, redaktorem naczelnym wydawnictwa i kwartalnika Fronda. Był pan, to już, prawda, już pan zrezygnował. Tak, no, książek wiele, również przetłumaczonych na przynajmniej 10 języków, prawda? Także, no, tak. Bardzo bogate życie, bardzo wielki dorobek. I ta książka, felietony, prawda? Tak.
Tak, tak. Ta książka...
Eseje, komentarze.
Tak, to zgadza się. To jest taki zbiór tekstów z ostatnich 8 lat, które starają się tak na bieżąco komentować to, co dzieje się na świecie w takich najważniejszych sprawach cywilizacyjnych, kulturowych, obyczajowych, religijnych, także w świecie chrześcijańskim, w życiu Kościoła katolickiego. I można powiedzieć, że to jest takie jakby trzymanie ręki na pulsie i obserwowanie, jak zmieniają się realia wokół nas. Ja staram się zwrócić właśnie uwagę na to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli tą wojnę o duszę świata. Jak ona przebiega w tych różnych wymiarach, gdzie są te linie frontu i one przebiegają różnie i w aulach akademickich, i w redakcjach wielkich mediów, i w wytwórniach filmowych, ale też na salach sądowych, gdzie zapadają jakieś precedensowe wyroki. I to wszystko ma wpływ na tą kondycję duchową współczesnego świata. I tak z takich różnych ułamków, z takich elementów drobnych staram się stworzyć taki obraz panoramiczny, pewną szerszą mozaikę współczesnego świata i pokazać, jak te różne procesy kulturowe, cywilizacyjne, obyczajowe wpływają na nasze życie.
Pięknie. No właśnie. No właśnie. Tak. Patrzę na brzeg, wiara w czasach koronawirusa. Pandemia koronawirusa. Na przykład tak to czytam. Są różne, różne. Czy UNESCO ochroni mszę trydencką przed Watykanem? Czy wiadomo, dlaczego Putin kazał zlikwidować memoriał? Agresja Rosji na Ukrainę. Przeróżne. Przeróżne. USA, katolicyzm, protestantyzm. Czy przyjęcie Jezusa za króla i pana to odwieczny obyczaj pogański? Kościół w Polsce i tak dalej. No, takie piękne, ale i o aborcji, antykoncepcji, i o sądach, dzieciach, kościele, prawda? O różnych sprawach. o Unii Europejskiej, pandemii, prawda, eutanazji, Fatimie.
Tak, ja staram się właśnie spoglądać też na te wydarzenia, które dzieją się wokół nas, jak była epidemia COVID-u, czy teraz wojna na Ukrainie. Wszystko w takiej perspektywie nadprzyrodzonej, to znaczy przykładać takie duchowe metrum do bieżących wydarzeń i doszukiwać się w nich trochę głębszego dna, żeby nie ślizgać tylko po powierzchni wydarzeń, po tym wymiarze politycznym, gospodarczym, społecznym. Owszem, to też jest ważne, ale starać się sięgnąć nieco w głąb i zapytać się, jakie to wszystko może mieć konsekwencje dla życia duchowego, dla życia religijnego. I to nie tylko poszczególnych jednostek, ale całych społeczeństw. Bo to rzeczywiście nie jest, nie pozostaje bez skutków, tak? W jaki sposób na przykład zarządzano pandemią, w jaki sposób podchodziły do tego hierarchie kościelne w poszczególnych krajach i tak dalej, i tak dalej. I ja staram się właśnie pokazać długofalowe skutki tych zjawisk.
Równocześnie pokazuje pan też, gdzie jest manipulacja, prawda? Wychwytuje pan, jak jest manipulowane, jak manipulowane są jak społeczeństwo, nawet całe narody.
Tak, to myślę, że nasze czasy odróżnia od poprzednich, że kiedyś były mniej wyrafinowane sposoby manipulowania. To znamy wszyscy z lektur, z opisu w Faraonie Bolesława Prusa, jak ci kapłani egipscy potrafili wykorzystywać niewiedzę, naiwność maluczkich. A dzisiaj widzimy, że te socjotechniki, te techniki manipulacji, dezinformacji są o wiele bardziej złożone, o wiele bardziej wyrafinowane i potrafiące wprowadzać w błąd całe społeczeństwa. I o tym też staram się pisać w tej książce.
Czyli proszę Państwa, prosimy, szukajcie Państwo właśnie pozycji artykułów, wypowiedzi pana redaktora Grzegorza Górnego. A tak prywatnie, proszę pana, ale pan nie jest księdzem, a właśnie ewangelizuje.
No ja myślę, że to nie jest tylko zadanie dla księży, że chyba każdy ochrzczony, każdy katolik z zasady powinien być misyjny. To znaczy powinien zarówno swoim życiem, jak i słowami starać się uzasadnić tą nadzieję, która została nam dana w chrzcie.
I to jest prawda, czyli prawda, prawdę całą, prawda? Całą
no tak,
prawdę głosić, tak.
Tak.
Chrystus ale mówi, prywatnie, panie redaktorze, prywatnie pan jest mężem? Prywatnie, no nie prywatnie, normalnie, na co dzień pan się realizuje jako mąż i ojciec też.
Tak. Jestem mężem jednej żony, ojcem pięciorga dzieci i mam też dwoje wnucząt.
Już? Pan tak nie wygląda.
No, czasami pozory mylą, wygląd myli, no ale niestety, czy stety, to już takie lata, że właściwie człowiek może oczekiwać wnucząt.
No pięknie, to gratuluję. Gratuluję. To jakie duże pan ma dzieci od do?
No, te półtora i 2,5 roku.
Najmłodsze? A to wnuki?
Tak, bo to jest dwójka. Młodszy półtora, starszy 2,5.
Wnuków?
Tak. Wnuki, mówię o wnukach. Mhm.
No gratuluję. Panie redaktorze, bardzo dziękujemy. Tak to widzę, proszę Państwa, o Kościele i świecie w czasach niepewności i zamętu pana redaktora Grzegorza Górnego. I czytajcie Państwo, ale warto dać komuś do ręki, rozeznać, jaka pozycja, macie swoich znajomych, swoje rodziny i dać mu. To jest apostolat. Tak walczymy o dusze ludzkie, o wzrost duchowy innych. Nie tylko wzrost fizyczny. Nie tylko ma być gospodarka, ale również duchowość, moralność, prawda? Wtedy jest w porządku wszystko. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Dla całej rodziny szczęść Boże. I tego, co Pan robi. Dziękujemy serdecznie. I mamy następnego już gościa. Cieszę się bardzo. Tym razem ksiądz. Ksiądz Wiktor Szponar. Książka Życie po śmierci. Nowe śledztwo, nowe dowody. No, frapujący tytuł. Proszę księdza, witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Dziękuję bardzo za zaproszenie do programu.
To my dziękujemy księdzu. A z jakich stron ksiądz jest?
Z diecezji gdańskiej.
Proszę bardzo, blisko morza?
O, bardzo blisko, bo to parafia świętego brata Alberta na Przymorzu, czyli właściwie przy samej plaży.
No ale to ksiądz, a czy ksiądz, myślę, że teraz się ksiądz nie opala.
No nie, teraz nie.
Żartuję sobie. Proszę księdza, a więc taki poważny temat, życie po śmierci, nowe śledztwo. To już druga książka księdza na ten temat. Życie po życiu, kiedyś była taka, ona, ta książka tak chodziła. To była sensacja właściwie w Polsce ileś lat temu. Prawda?
Tak, to była książka w latach 70. Raymond Moody. Tak, a to moja druga książka, ponieważ po pierwszej zaczęli do mnie pisać czytelnicy z całej Polski z doświadczeniem właśnie Near Death Experience, czyli bliskiego doświadczenia śmierci.
Jak ksiądz powiedział, doświadczenie jakie?
Bliskie doświadczenie śmierci. NDE w skrócie mówimy z języka angielskiego.
A dlaczego te NDE? Po angielsku?
Tak, to jest język właśnie Near Death Experience, czyli bliskie doświadczenie śmierci. To jest to doświadczenie, o którym pewnie każdy z nas gdzieś słyszał, że pacjenci w trakcie śmierci klinicznej, na przykład podczas reanimacji...
Czy ksiądz może mówić do mikrofonu cały czas, tak, żeby nie odwracać?
Teraz jest lepiej?
Tak, tak.
Okej, okay, bardzo przepraszam. Bliskie doświadczenie śmierci to jest takie zjawisko, o którym pewnie każdy z nas słyszał, że są pacjenci, którzy mówią o tym, że w trakcie przeszczepu serca czy reanimacji mają takie doświadczenie, niektórzy z nich, że pewnie wszyscy słyszeliśmy o tym, że ktoś widział światło w tunelu, że spotkał się ze swoimi bliskimi zmarłymi, że widział swoją operację albo reanimację. I są pacjenci, którzy o tym mówią, tak? Ja zacząłem badać to zjawisko od strony Kościoła rzymskokatolickiego, co na ten temat naucza Kościół, czy te relacje są zgodne z tym, o czym mówi Pismo Święte, czy Tradycja Święta. I o tym była pierwsza książka, taka analiza teologiczna, i tam było kilka wywiadów. I po publikacji tej pierwszej książki zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie z całej Polski, że też mają takie doświadczenie. I też chcieliby po pierwsze zobaczyć, czy to, co oni doświadczyli, jest zgodne z tym, co naucza Kościół. A część z nich też miała takie pragnienie, bo dostali jakieś doświadczenie, łaskę od Pana Boga, że doświadczyli Boga. I po prostu chcieli się tym podzielić. I spotykałem się z tymi ludźmi, spisywałem wywiady, analizowałem to teologicznie. No i tak w największym skrócie powstała druga część Życia po śmierci.
Świetnie. No ale ksiądz ma też bardzo bogate życie, prawda? Ksiądz najpierw studiował na uniwersytecie, tak? A pochodzi z Sosnowca. Jak to się stało, że w Gdańsku? Dlaczego jest Sosnowiec? Bo jestem obecnie, pochodzę z miejscowości, która jest teraz w diecezji sosnowieckiej. Tak, żeby to blisko, tak.
Można powiedzieć, że jesteśmy krajanami.
No tak, tak. No, urodził się ksiądz w roku, gdy powstało Radio Maryja. No.
Tak, to prawda. Czyli razem obchodzimy urodziny.
No, pięknie. No i dziennikarz też, prawda, bo ksiądz dziennikarstwo studiował również, prawda?
Tak, tak. Na uniwersytecie właśnie studiowałem dziennikarstwo, a później jednak rozeznałem, że Pan Bóg chce czegoś innego ode mnie. Ale to dziennikarstwo w pisaniu książek z wywiadami, na to się wiadomo, że...
Wszystko. Tak. Pan Bóg po prostu się zaprzygotowywał. Tak, i tak prowadził. Tak Pan Bóg robi, prawda? No, ale ksiądz jest też duszpasterzem dalej akademickim?
Tak.
Młodzieży. Zajmuję się
duszpasterstwem akademickim Lux Cordis i kilku jeszcze innych grup duszpasterskich w parafii.
Młodzież też, prawda?
Tak.
Gratuluję właśnie. Młodzież. Wszystko, żeby młodzież. Tak. No co jeszcze właśnie o tej książce, bo to jest bardzo ciekawa. Na przykład tu czytam z tej książki, na obwolucie jest: Chrystus zaprowadził mnie do dużego pomieszczenia, w którym nie było żadnych mebli, tylko od mojej lewej strony na stojaku stało duże lustro. Pan Jezus nakazał, abym przed nim stanęła i zwrócił się do aniołów, którzy się tam pojawili. Przynieście białą szatę. Krzyknęłam zachwycona: Panie Jezu, ona na mnie idealnie pasuje. A on uśmiechnął się i odrzekł: została uszyta na miarę. I tak dalej. No, ciekawe doświadczenia, prawda?
Tak, natomiast to, co mnie tak najbardziej z tymi ludźmi, to to, że te doświadczenia są ze sobą spójne, że możemy wyodrębnić stałe elementy NDE, tak, bliskiego doświadczenia śmierci, i one się powtarzają. I, czyli mamy określoną strukturę, która bez względu na to, kto ma to doświadczenie, czy jakie ma poglądy, czy jakiego jest wyznania, ma to samo doświadczenie, które jak łatwo się domyślić, jest zgodne z tym, o czym mówi nam święta nauka Kościoła. Czyli te doświadczenia są zgodne z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast największa grupa pacjentów przebadana na świecie to są pacjenci, którzy przed tym doświadczeniem byli ateistami. Więc dla nich to było największe zaskoczenie, to doświadczenie, że jest jednak życie po śmierci, wbrew ich wcześniejszym poglądom. To jest też taki najsilniejszy argument, bo to zawsze trzeba pytać, nie, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest jakiś wytwór mózgu, mechanizm obronny, neurologiczny, czy to nie jest coś no na pewno spoza ducha, tak, tylko wyłącznie ze strefy takiej psychicznej. Natomiast dość zaskakujące jest to właśnie, że gdyby to była jakaś fata morgana w cudzysłowie, to ona by nie była ze sobą spójna, tak? Trudno sobie wyobrazić, że ludzie z całego świata mają dokładnie takie samo przewidzenie, prawda?
Niestety, właśnie tak słucham. Tak. Jak długo ksiądz nad tym pracuje? Bo pierwsza książka...
Pierwsza książka wyszła trzy lata temu. To jest Życie po śmierci, to logiczne śledztwo. Mieliśmy też chyba rok temu przyjemność porozmawiać na jej temat, właśnie na ten Radio Maryja.
Tak, pamiętam.
Więc to było trzy lata... No, powiedzmy, zaczęła, wiadomo, że książkę tam z rok pisze, więc powiedzmy, że zaczęła powstawać 4-5 lat temu, wydana została 3 lata temu i teraz miesiąc temu wyszedł druga część.
Tak, to wydawnictwo Fronda chyba, tak? Tak,
tak, dokładnie tak.
Fronda. No, gratulacje. Jeszcze niech ksiądz coś powie jeszcze o tej książce. Na przykład patrzę na wrócenie LGBT.
To jest jedna z takich bardziej wzruszających historii. Chłopaka, który... Tam jest kilka bardzo ciekawych wątków w jego historii. On miał próbę samobójczą. No, z różnych powodów, ale... natomiast jego doświadczenie jest takie, że... to, co wyniósł z tego doświadczenia, to po pierwsze to, że... można powiedzieć najprościej, rzecz ujmując, że potwierdził...
do mikrofonu cały czas.
Cały czas, no może to się przerywa.
Tak.
Milan mówi coś takiego, że wcześniej był praktykującym homoseksualizm, natomiast po tym doświadczeniu zrozumiał, że jest to grzech, czyli to, co mamy w Piśmie Świętym, to jest jasne. Natomiast to, co też dla niego było ważne, to, że on czuł się kochany przez Boga, że nie był odrzucony przez Boga. I to pomogło w jego nawróceniu. Natomiast drugi wątek też tam jest, kiedy on spotkał się ze swoim bratem, o którym nie wiedział o jego istnieniu. I po tym, jak go lekarze uratowali w szpitalu, to powiedział swojej mamie, dlaczego mi nie powiedziałeś, że ja mam brata, który nie żyje. No a ta mama wtedy się rozpłakała i powiedziała, że ten brat był, że faktycznie, natomiast ten brat był przez nią abortowany, ponieważ ciąża była w wyniku gwałtu i ona 10 lat przed jego narodzeniem dokonała aborcji, bo została zgwałcona i tylko w myślach nazywała tego swojego syna imieniem Michał. o czym nikomu nie mówiła i sama siebie karciła tym, że nazywa go imieniem. Więc nikt nie ma prawa wiedzieć, że go tak w myślach nazywała. No i kiedy ten Miron opowiedział tą historię, no to mama jego się rozpłakała i z tatą i no i musieli potwierdzić, że ta historia musi być prawdziwa, bo Miron nie miał prawa wiedzieć, że miał brata, który został abortowany kilka lat przed jego narodzeniem i że to była, że mama została zgwałcona, bo o tym nigdy nie mówiła.
I właśnie ten, i Miron, Miron zobaczył to w trakcie tego, tej śmierci klinicznej, tak?
Tak, 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 tak. Tak. I też dla mnie takim ważnym też jakby aspektem całego doświadczenia jest kwestia to, co mamy w Ewangelii, poznacie po owocach. Jego historia jest taka, że on się później nawraca, postanawia żyć w czystości, co jest dla niego niesamowicie trudne. Odwraca swoje życie do góry nogami tak naprawdę, w porównaniu z tym, co było wcześniej. Ale też kluczowe jest właśnie to, że on doświadczył tego, że tej bezwarunkowej, totalnej Bożej miłości. A wcześniej raczej ma takie podejście, że Bóg mnie odrzucił, bo jestem osobą homoseksualną. A on tam doświadczył właśnie, że pomimo tego, że to w żaden sposób nie wpływa na to, że Pan Bóg ciebie kocha, bezwarunkowo, totalnie, natomiast nie można praktykować grzechu. To jest inny temat, ale ty jesteś kochany jako człowiek. I to dla niego było, no odwróciło jego życie o 180 stopni. Natomiast było bardzo, bardzo trudne, bo to ja mówię to w trzech zdaniach, a jego historia i to, co się działo w jego sercu, to było dużo, dużo, dużo więcej.
Niesamowite. To ksiądz, no ksiądz ma też bardzo ciekawe życie, prawda? A może jeszcze jedno pytanie.
Spotykam się z ciekawymi ludźmi.
Proszę?
Spotykam się z ciekawymi ludźmi.
No to...
To mi zostało z dziennikarstwa.
Pan Bóg nas ubogaca. No, to jest też...
To prawda.
To jest też ciekawe, dlaczego ksiądz został księdzem. Studiował, mógł być dziennikarzem, mógł, no, w pięknym Gdańsku i tak dalej, no.
Tak, pracowałem przez prawie rok, byłem reporterem w Telewizji Polskiej w Gdańsku i mam fantastyczne doświadczenia z tamtego okresu i poznałem fantastycznych ludzi tam w redakcji, ale w pewnym momencie czułem, że to jest ucieczka od powołania, że dziennikarstwo to była, no, po prostu ucieczka od tego, żeby być księdzem i pomimo tego, że to z zewnątrz wszystko się pięknie układało, ale w środku czułem, że to jest takie życie na pół gwizdka, że ja gdzieś tam żyję z dnia na dzień, ale że to nie jest istota życia, sens życia mojego.
Dobra, ale proszę księdza, w takim razie pytanie jeszcze takie, bo mamy już mało czasu.
Okay.
No ale czy ksiądz spodziewał się, że będzie taki hejt właśnie przeciwko, no hejt dotykający właśnie księży, a teraz zwłaszcza w Polsce, taki, no, przedziwne w katolickim kraju, w kraju Jana Pawła II, wszyscy wołali, kochamy Cię, Ojcze Święty, jak przyjeżdżał, to miliony spotykały się z nim, a przed telewizorami niemal wszyscy, prawda, czy przed odbiornikami radiowymi, no, a później na papieża, takie. Czy ksiądz się spodziewał, czy by został drugi raz księdzem, jak taki, mimo tego hejtu i mimo takich...
To rzeczywiście było dla mnie zaskakujące i szokujące, ten atak na świętego Jana Pawła II, ale kiedy ja już szedłem do seminarium, to hejt był wszechobecny. Kiedy moje takie pierwsze doświadczenie, takie bardzo konkretne hejtu, to było kiedy, może kilka tygodni po obuczynach, czyli przyjęciu sutanny, kiedy chodziłem po ulicy, no, w jakichś tam codziennych sprawach, to wielokrotnie, kilka razy w tygodniu ktoś na mnie krzyczał słowami, których nie będę teraz przytaczał. I to faktycznie jest przykre, nie? Ale przecież w Ewangelii mam wielokrotnie napisane i Pan Jezus wielokrotnie o tym mówił, że z mojego imienia będziecie prześladowani, więc to wszystko... Więc nie można powiedzieć, że my będziemy tym zaskoczeni, bo o tym już mówił Pan Jezus, prawda? Natomiast na pewno jest to trudne i przykre i gdybym miał podjąć raz jeszcze decyzję o byciu księdzem, to z całą pewnością zdecydowanie tak, bo jestem szczęśliwym i spełnionym księdzem, a te trudności, które są, to oczywiście, no, Pan Jezus nas przed tym uprzedzał, więc...
I nie jest uczynny od mistrza, prawda?
Oczywiście.
On nie tyle wycierpiał za nas, chociaż jest Bożym Synem.
Dokładnie tak.
Tak wielkim stworzycielem. Proszę księdza, bardzo serdecznie dziękuję i za tę pozycję, ale ksiądz napisał więcej książek. Jeszcze jakie?
Jeszcze jeszcze w seminarium. Księża bez cenzury, rozmowy pod koloratką. Były 4 wywiady z księżmi z pierwszych roczników naszego gdańskiego seminarium, którzy w wywiadach opowiadali historię powstawania w ogóle seminarium w latach 50. i tej, no i wtedy też, prawda, księża czy klerycy byli inwigilowani przez SB i księża o tym opowiadają, że jeden z kleryków był podstawiony przez SB i w szufladzie chował pistolet. Więc oni wtedy też mieli bardzo ciężko w seminarium i te realia pokoleń wcześniejszych księży, no to też nie mieli łatwo, tylko trochę z innych powodów. Wtedy wróg był taki nazwany z imienia i nazwiska niemalże. Tak. Dzisiaj jest to dużo bardziej zawoluowane.
Tak, tak. No, manipulacja, prawda? I w pięknych szatkach, prawda? Tak. Pod pozorem dobra prześladują księży też. No ale to już diabeł taki jest. Wszystkiego dobrego, proszę księdza.
Bardzo serdecznie dziękuję, ojcze dyrektorze.
Panu księdzu dziękujemy i gratulujemy.
Bardzo dziękuję.
Niech żyje archidiecezja gdańska.